Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest czwartek, 5 października. Dziś dzień ferialny czwartej klasy oraz wspomnienie świętego Placyda i towarzyszy, męczenników. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Szwajcaria. Biskup Bazylei i przewodniczący konferencji biskupów Szwajcarii, Felix Gmyr, wezwał w wywiadzie dla Neue Zürcher Zeitung do zniesienia celibatu wśród księży, dopuszczenia kobiet do kapłaństwa i zmiany katolickiej doktryny moralnej. Według hierarchy w Kościele potrzebna jest nowa moralność seksualna i możliwość stanowienia regulacji na poziomie regionalnym. Jak powiedział biskup Gmyr, będę wywierał presję na Rzym, aby Kościół się zdecentralizował. Biskup Bazylei zakwestionował także celibat. Celibat oznacza, że jestem do dyspozycji Boga. Myślę jednak, że dzisiejsze społeczeństwo nie rozumie już tego znaku. Nadszedł czas na zniesienie celibatu. Nie mam problemu z wyobrażaniem sobie żonatych księży. Inną, postulowaną zmianą jest dopuszczenie kobiet do święceń kapłańskich. Podporządkowanie kobiet w Kościele katolickim jest dla mnie niezrozumiałe. W tym obszarze również potrzebne są zmiany. Na końcu biskup Gmyr stwierdził jeszcze, że Kościół powinien znieść zakaz zatrudniania przez siebie pracowników żyjących w konkubinatach. Francja. Według francuskiego Departamentu Badań, Studiów, Oceny i Statystyki, po 2 latach wyjątkowego spadku liczby aborcji we Francji spowodowanego tzw. pandemią COVID-19, liczba zabójstw nienarodzonych dzieci zaczęła znowu wzrastać. Ogółem w roku 2022 odnotowano 234 tysiące aborcji, o 7 tysięcy więcej niż w roku 2019 i o 17 tysięcy więcej niż w roku 2021. Od marca roku 2022 możliwość skorzystania z aborcji została przedłużona o 2 tygodnie, do 14 tygodnia ciąży. Jednak według badaczy ta zmiana nie wystarcza jako wyjaśnienie wzrostu. Najczęściej swoje dzieci abortują kobiety pomiędzy 20 a 29 rokiem życia. Równolegle maleje liczba urodzeń we Francji. W roku 2022 na terytorium Francji urodziło się 726 tysięcy dzieci, czyli o 16 tysięcy mniej niż w roku 2021. W tym miejscu warto zauważyć, że w Polsce w roku 2022 urodziło się około 305 tysięcy dzieci. Zatem we Francji, która ma 1,5 razy więcej obywateli od Polski, rodzi się 2,5 razy więcej dzieci. Czy nie mamy problemu? Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś wspomnienie świętego Placyda i towarzyszy, męczenników. Istnieje 2 różnych świętych Placydów, których dokładne żywoty ciężko jest dziś odtworzyć. Przez długi czas ci dwaj święci uznawani byli za tę samą osobę. Jeden święty Placyd żył w III wieku. Wraz ze świętymi Eutychiusem i Wiktorynem oraz ich siostrą Flawią, a także Donatem, diakonem Firmatusem, Faustem i 30 innymi osobami zginęli śmiercią męczeńską z rąk piratów w Messynie lub podczas prześladowań chrześcijan za czasów cesarza Dioklecjana. Natomiast drugi święty Placyd żył w VI wieku i był jednym z pierwszych uczniów świętego Benedykta z Nursji. Pewnego razu podczas nabierania wody wpadł do jeziora. Święty Benedykt podczas modlitwy w swojej celi zobaczył tę scenę i posłał świętego Maura, swojego pierwszego ucznia, by ten uratował Placyda. Maur w cudowny sposób przeszedł po wodzie i uratował tonącego. Od razu też przypisał ten cud modlitwom świętego Benedykta. Jednak Benedykt uważał, że był on możliwy dzięki posłuszeństwu świętego Maura. Ten drugi święty Placyd jest patronem tonących. Kanada. Znany kanadyjski psycholog kliniczny profesor Jordan Peterson ostrzega, że aktywiści ruchu LGBTQ i inne literki chcą zniszczyć Kościół katolicki. W Kanadzie szkoły katolickie zintegrowały już swój program nauczania z tęczową agendą, a ci, którzy się jeszcze temu sprzeciwiają, są prześladowani. Według psychologa Tęczowi aktywiści dążą do zniszczenia wszelkich tradycji, stosując przy tym szereg zachowań manipulacyjnych i represyjnych. Ostrzega, że katolicy, którzy są w tej kwestii naiwni lub apatyczni, zachowują się jak pożyteczni idioci, którzy przyczyniają się do własnego upadku. Mocne słowa Petersona wynikają z oświadczenia Stowarzyszenia Nauczycieli Katolickich w Ontario, które broniło programu nauczania LGBTQ i inne literki w szkołach w odpowiedzi na oświadczenie premiera Ontario, pana Douga Forda, który sprzeciwił się indoktrynacji uczniów przez tęczowych aktywistów. Czy z promocją agendy LGBTQ i inne literki będzie podobnie jak na przykład z promocją cudownego eliksiru w ramie, którego Kościół katolicki był niestety chyba najprężniejszym akwizytorem? Czy będzie podobnie jak z kryzysem klimatycznym, którego teraz powoli Kościół katolicki staje się najwierniejszym głosicielem? Czy z LGBTQ i inne literki będzie podobnie? Czy za 10-15 lat to Kościół katolicki będzie głównym orędownikiem obrony praw mniejszości seksualnych? Peru. Kongres Peru przyjął we wrześniu ustawę zakazującą używania inkluzywnego języka. 78 posłów głosowało za, 21 przeciw, a 5 wstrzymało się od głosu. Rząd Peru już oświadczył, że zamierza zignorować prawo. Ustawa, której inicjatorami byli posłowie niewielkiej konserwatywnej partii Odnowa Narodowa, stanowi, że używanie języka hiszpańskiego we wszystkich materiałach edukacyjnych i dokumentach urzędowych musi być rygorystyczne i wolne od wpływów ideologicznych. W trakcie debaty głos zabrała autorka projektu ustawy pani Jauregui de Aguayo, która stwierdziła, że używanie poprawnego politycznie języka generuje nie tylko problem wadliwej komunikacji, ale także problem czytania ze zrozumieniem wśród uczniów, gdyż ciągłe używanie takiego języka powoduje na co dzień zamęt. Jak podkreśliła pani Jauregui, członkowie kongresu zasięgnęli opinii Peruwiańskiej Akademii Językowej, która opowiedziała się za likwidacją inkluzywnego języka. Ministerstwo Edukacji zapowiedziało jednak, że prawo nie będzie przestrzegane, ponieważ członkowie rządu mają inne zdanie na ten temat. Zimbabwe. Po raz kolejny kontrowersje wzbudza konkurs piękności. Tym razem jednak wątpliwości budzi nie płeć laureatki, a jej kolor skóry. 16 września konkurs Miss Universe Zimbabwe wygrała bowiem 21-letnia biała modelka Brooke Jackson. Mimo że urodziła się ona i wychowała w Harare, stolicy Zimbabwe, jej wybór nie spodobał się miejscowym antybiałym rasistom. Pod zdjęciem pani Brooke, zamieszczonym na oficjalnym profilu Miss Universe Zimbabwe na Instagramie, można przeczytać następujące, dość rasistowskie komentarze. To nie jest nasza reprezentantka. Po raz kolejny zwyciężyły europejskie standardy urody. Wstyd. Być może jest Zimbabwejką z urodzenia lub ma z naszym krajem innego rodzaju powiązania, ale nie może być ona naszą prawdziwą reprezentantką. Tuż po odebraniu korony Miss Universe Zimbabwe, pani Brooke Jackson powiedziała, że zwycięstwo jest dla niej wielkim powodem do radości. Jak stwierdziła, jestem dumna z tego, że jestem Zimbabwejką. Nikt nie powinien być definiowany z powodu tego, jakiej jest rasy, czy tego, jak wygląda. Sytuacja jest o tyle śmieszna, że rzekoma walka z rasizmem jest teraz w arsenale globalistów jednym z najważniejszych narzędzi. Gdyby na przykład Miss Szwecji została czarnoskóra modelka, najprawdopodobniej wszystkie mainstreamowe media świata rozpływałyby się z zachwytu. Polska. Jak ogłosiły plotkarskie media, europoseł Robert Biedroń wziął, w cudzysłowie, ślub z posłem Krzysztofem Śmiszkiem. Symulacja ślubu miała miejsce podczas 5. Kieleckiego Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego, który odbył się w Kieleckim Centrum Kultury. Do złożenia udawanej przysięgi doszło w czasie spektaklu Spartacus – Miłość w czasach zarazy. Wcześniej, w takich samych okolicznościach, pseudo-ślub wzięły inne pary LGBTQ i inne literki. Trzeba przyznać, że teatr to odpowiednie miejsce na takie przedstawienia. Bez względu na to, czy taki udawany ślub będzie miał miejsce w teatrze, kabarecie czy urzędzie stanu cywilnego pod patronatem państwa lub, co niestety nam grozi, w najbliższej przyszłości podobna ceremonia będzie błogosławiona w kościele katolickim, to i tak zawsze będzie to wyłącznie przedstawieniem, w żadnym razie zawarciem prawdziwego małżeństwa ani nawet jakiegokolwiek wyjątkowego związku. Ponownie Polska. metropolita poznański i przewodniczący konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gondecki, udzielił w związku z rozpoczętym właśnie synodem wywiadu dla polskiej agencji prasowej. Hierarcha stwierdził w nim, że są osoby, które mają nadzieję, że Kościół zmieni swoje nauczanie na temat czystości i homoseksualizmu. Dalej, arcybiskup podkreślił, że akty homoseksualne są grzeszne, a homoseksualiści powinni żyć w całkowitej wstrzemięźliwości. Wskazał też negatywne skutki rewolucji seksualnej, jakimi są setki milionów dzieci zabitych w wyniku aborcji, plaga rozwodów, nadużycia seksualne, także wobec dzieci, dzieci wychowywane bez obojga rodziców. Jak powiedział, chodzi tu o dążenie do zniesienia celibatu kapłańskiego, aprobaty dla współżycia poza małżeństwem, rozwodów i temu podobne. Kościół miałby przyjąć za swoje nauczanie Aleksandry Kołłątaj, która głosiła hasła takie jak wolna miłość czy miłość jak szklanka wody. Generalnie chodzi o uznanie, że życie seksualne człowieka nie ma żadnego związku z moralnością i pobożnością. Ludzie jedzą pokarm tak jak zwierzęta i współżyją tak jak zwierzęta. Czym zakończy się rozpoczęty właśnie synod o synodalności, dowiemy się już całkiem niedługo. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Październik to miesiąc maryjny, miesiąc różańca świętego. Dziś chcę po pierwsze zachęcić Cię, oczywiście mój drogi słuchaczu, do odmawiania różańca, gdyż jest to modlitwa będąca nieopisywalnym, wręcz źródłem łask. Warto też zauważyć, że różaniec święty jest tym, co w tych trudnych dla ludu Bożego czasach może stanowić pewnego rodzaju pomost pomiędzy tak zwanymi katolikami tradycyjnymi, a w naszym rozumieniu po prostu katolikami wiernymi samemu katolicyzmowi, a ogromną większością wychowaną już, podobnie zresztą jak ja, w nauczaniu i liturgii posoborowej, którzy albo do tradycji katolickiej jeszcze nie dotarli, albo nie widzą powodu, aby ku niej się zwrócić. Dla tych dwóch grup wspólny jest różaniec. Niestety, podobnie jak wszystko w Kościele, on również nie pozostał przez ostatnie lata niezmieniony. I do różańca, zwanego wcześniej psałterzem Najświętszej Maryi Panny, dodano tajemnicę światła, przez co zerwano z tradycyjną analogią do 150 psalmów. Nowy różaniec ma już 200, zdrowaś Mario, i psałterzem Najświętszej Maryi Panny już nie może być nazywany. Utracił też swoją troistą strukturę. Nie uda mi się w tej rozprawce wymienić wszystkich argumentów, dlaczego wprowadzenie do różańca tajemnic światła oznacza ze wszechmiar zmiany na gorsze. Że różaniec tradycyjny z trzema tajemnicami miał uporządkowany i stopniowy bieg, wskazujący sposób, w jaki Jezus Chrystus, Słowo Boże, z miłosiernego postanowienia Pana Boga, dokonało dzieła odkupienia. I że rozważanie tajemnic przed zmianami odbywało się w sposób porządkujący główne wydarzenia zbawcze, które dokonały się Panu Jezusie. Jeżeli, mój drogi słuchaczu, mogę prosić Cię o odrobinę dobrej woli, uwierz mi, proszę, że nie jest to czepianie się dla czepiania i że nie chodzi tu o to, że po prostu tradycjonaliści tacy już są, kwestionują wszystko, co nowe. 150 zdrowaś Mario czy 200? To za różnica, chyba 200 lepiej. 3 części różańca czy 4? To za różnica, zresztą chyba 4 więcej, to lepiej. Niestety, jest różnica. Najważniejsze jednak, co chcę Ci dzisiaj powiedzieć, i ciekawi mnie, czy Cię to zaskoczy, jest fakt, że Jan Paweł II w swoim liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae, wprowadzającym tajemnicę światła, bardzo wyraźnie napisał, że nowe tajemnice są jedynie opcjonalnym dodatkiem do tradycyjnej formy, proponowanym do swobodnego wyboru jednostkom i wspólnotom. Innymi słowy, nowy różaniec jest po prostu opcją, którą zwolennicy nowinek podchwycili z zachwytem i traktują obecnie i tak nauczają, że jest to forma obowiązująca. Każdy współczesny instruktaż, jak różaniec odmawiać, podaje czwartek jako dzień tajemnic światła, a powinien napisać, w ten dzień tradycyjnie odmawia się tajemnice radosne, opcjonalnie tajemnice światła. Skoro zatem jest to jedynie opcja, odmawiając różaniec tradycyjny, psałterz Najświętszej Maryi Panny, zawierający 3 części, nie negujesz w żaden sposób nauczania Kościoła. Tajemnice światła to jedynie opcja, która, śmiem to powiedzieć, zostanie kiedyś zmieciona wiatrem oczyszczenia, mającym to samo odwieczne źródło, które doprowadzi do odbudowy Kościoła, wbrew planom tych wszystkich, którzy uważają, że aggiornamento wciąż ma przyszłość. Mój drogi słuchaczu, Być może myślisz, że zamiast namawiać do odmawiania różańca w ogóle, ja niepotrzebnie skupiam się na tej czy innej jego wersji. I że jest to być może czepianie się dla zasady. Ale proszę, uwierz mi, te różnice są istotne. Napisz proszę w komentarzu, którą część różańca odmawiasz w czwartek. Tajemnice radosne czy tajemnice światła? I czy chcesz, żebym wkrótce bardziej konkretnie wyłożył i uargumentował, dlaczego powinny być to tajemnice radosne? Tymczasem jak najczęściej odmawiajmy różaniec. Maryjo, posłuż się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika najmniejszą chociaż kwotą, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim patronom bardzo dziękuję. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święci Placydzi, módlcie się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Przeżyj ten dzień z Panem Bogiem i Maryją.